Bardzo gorąco pozdrawiamy ojca Dariusza, dziękujemy za przekazanie głosu. Jednocześnie witamy po raz kolejny wszystkich słuchaczy Radia Maryja, całą rodzinę Radia Maryja. Dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie przeżywamy w parafii świętego Idziego w Suchej, w dekanacie pionkowskim, w diecezji radomskiej, z okazji stulecia kościoła. Tego kościoła, który został tu wzniesiony 100 lat temu, a parafia istnieje od XIV wieku, tak więc patron dzisiaj tej parafii Święty Idzie jest czczony tutaj od ponad 600 lat. Nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone, orędownictwo naszych świętych patronów. Pragnę jeszcze wspomnieć wszystkich tych, którzy w tak czynny i piękny sposób zaangażowali się w pierwszą część naszego spotkania. Nade wszystko pozdrowić i podziękować ordynariuszowi diecezji radomskiej, księdzu biskupowi Henrykowi Tomasikowi za przewodniczenie mszy świętej i za wygłoszoną homilię. Też dziękujemy pani Anecie Podsiadło oraz Beacie Podsiadło i Magdalenie Olejarz, które wraz z dziećmi przygotowały spektakl słowno-muzyczny ze szkół parafii tutejszej. Święty Idzi, nasz patron. Rozpoczynamy rozmowę niedokończoną. W studiu witamy księdza profesora Marka Chmielewskiego z Katedry Teologii i Duchowości Katolickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witam również księdza doktora Dariusza Zbigniewa Skroka, dyrektora Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu.
Szczęść Boże wszystkim.
Jest z nami ksiądz kanonik Stanisław Bujnowski, proboszcz parafii świętej Barbary w Pionkach, dziekan dekanatu pionkowskiego.
Witam i pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy w Polsce i za granicą.
Jest również gospodarz, ksiądz Edward Musioł, proboszcz tutejszej parafii od 9 miesięcy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Księdza profesora Marka Chmielewskiego prosimy o wprowadzenie nas w temat dzisiejszych rozmów, orędownictwo naszych świętych patronów.
Szczęśliwie się składa, że nasze rozmowy niedokończone na temat orędownictwa świętych przypadają w kontekście uroczystości zesłania Ducha Świętego, które wczoraj przeżywaliśmy, i w kontekście dzisiejszego święta Maryi Matki Kościoła. Te dni właśnie, niedziela wczorajsza, zamykająca obchód okresu wielkanocnego i dzisiejsze święto, wprowadzają nas w samo serce Kościoła, w samo misterium Kościoła, który jest Kościołem świętym. Przywykliśmy mówić o Kościele tak po prostu, tymczasem należy pamiętać, że jest to Kościół święty. Tak jak mówimy o Duchu Świętym i staramy się nie skracać, pisząc imię boskiej osoby, nie skracać tego imienia, bo ono stanowi jego istotę, podobnie powinniśmy mówić o Kościele świętym, bo jest to wspólnota ludzi świętych, wspólnota wierzących, wokół Chrystusa, który jest jego głową. Jan Paweł II zachęcił nas, abyśmy przeżywali początek trzeciego tysiąclecia, przede wszystkim zwracając uwagę na świętość, abyśmy odkrywali tajemnicę Kościoła jako Kościoła świętego, i w liście apostolskim Novo Millennio in Unte Jan Paweł II bardzo mocno podkreślił, że wszystkie inicjatywy duszpasterskie powinny zmierzać ku promocji świętości. Sam Jan Paweł II był wielkim promotorem świętości. Przypomnijmy, że osobiście, poza nielicznymi wyjątkami, przewodniczył 51 obrzędom kanonizacji, podczas których ogłosił 482 świętych, ogłosił podczas 147 beatyfikacji, ogłosił błogosławionymi 1338 osób, w tym 1031 męczenników, 307 wyznawców. Dokonał też kilku aktów potwierdzających istniejący kult, a w tej ogromnej liczbie świętych mamy 9 świętych polskich i 154 błogosławionych polskich, których wyniósł do chwały ołtarzy Jan Paweł II. To nie jest przypadek, bowiem Ojciec Święty chciał nam pokazać perspektywę życia Kościoła, perspektywę świętości, bo Kościół z natury jest święty. Katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 948 stwierdza, nawiązując do prawdy wiary, gdzie mówimy o obcowaniu świętych, że to obcowanie świętych, czyli raczej komunia świętych, tak by należało mówić, ma podwójne znaczenie, ściśle ze sobą powiązane. Jest to komunia w rzeczach świętych i komunia między osobami świętymi. Więc obcowanie świętych, które przeżywamy we wspólnocie Kościoła, to szczególna komunia, to szczególna więź pomiędzy osobami świętymi dotycząca rzeczy świętych, nade wszystko naszego zbawienia. Święci więc to są ci, którzy są naszymi braćmi, którzy nas poprzedzili w wierze, w których odbija się świętość samego Chrystusa. I to oni, jako nasi bracia w wierze, ci, którzy przed nami przeszli przez ziemską pielgrzymkę wiary, oni troszczą się o nas i chcą, abyśmy i my uczestniczyli w świętości Boga, bo jedynie świętym jest Bóg, a wszyscy święci, i my sami także, poprzez stan łaski uświęcającej, uczestniczymy, partycypujemy w świętości Boga. Jest takie znana anegdota o pewnej matce, która przyszła z chłopczykiem do kościoła, starego kościoła z witrażami, i kiedy ona się modliła, chłopiec się rozgląda i jego uwagę przykuły witraże i pyta się mamy, pokazując na jeden z witraży, co to jest. Witraż przedstawiał jakiegoś świętego, więc matka mówi, święty. I kiedy potem w przedszkolu na katechezie katechetka zapytała, co to jest święty, kto to jest święty, ów chłopiec powiedział, święty to taki, przez którego świeci słońce, mając na myśli witraż. W tej może trochę banalnej i takiej już dobrze znanej anegdocie zawiera się bardzo głęboka prawda, że w świętych odbija się świętość Boga samego, świętość samego Chrystusa. Czcimy więc świętych nie dla nich samych, nie dla ich zasług ziemskich, nie dla ich geniuszu czy heroicznej ascezy, ale przede wszystkim w nich odkrywamy świętość i piękno samego Boga, który objawia się w Chrystusie, który jest obrazem Boga niewidzialnego. Święci więc, orędując za nami, pokazują nam Chrystusa i do Chrystusa nas prowadzą. Stąd też kult świętych, który oddajemy, ma podwójne znaczenie, mianowicie naśladowanie świętych w dążeniu do zjednoczenia z Chrystusem i ten aspekt, który nas interesuje w dzisiejszych naszych rozmowach, to orędownictwo świętych, ta ich troska, mówiąc inaczej, o to, abyśmy i my byli świętymi, abyśmy uczestniczyli w tej wspólnocie Kościoła Świętego, byśmy dostąpili zjednoczenia z Bogiem już za życia i w wieczności.
Gorąco dziękujemy za te słowa wprowadzenia, ksiądz profesor Marek Chmielewski. Jest z nami również ksiądz dr Dariusz Zbigniew Skrok.
Zostało już trochę powiedziane na temat kultu świętych. Ja chciałbym na tym wątku się chwilę zatrzymać. No i z tej racji, że zajmuję się sprawą liturgii i kult świętych zajmuje w naszych celebracjach bardzo znamienne miejsce. Zresztą wszyscy tego doświadczamy, że w tych wszystkich obchodach roku liturgicznego, 365 dniach, dość sporo miejsca, jak przychodzimy do kościoła, to słyszymy, zajmują właśnie nasi patronowie. Chwała naszym rodzicom i chrzestnym, że wybrali nam imiona, które jednoznacznie kojarzą się ze świętymi patronami, choć dzisiaj różnie z tym bywa. A więc właśnie na liturgii, przez liturgię docierają do nas i życiorysy świętych, ale dociera do nas to najwspanialsze przesłanie, o czym już właśnie ksiądz profesor Marek wspomniał, mianowicie że przez tych świętych i dzięki nim odnajdujemy prawdziwy ślad i drogę do samego Pana Boga. Otwieram wersję katechizmu Kościoła katolickiego dla młodzieży, bardzo popularną zresztą w całym Kościele powszechnym. Kościół w Polsce też doczekał się już drugiego wydania, tak zwany Jukat. I tam pod numerem 497 jest pytanie, dlaczego podczas modlitwy pomaga odwoływanie się do świętych. I następująca odpowiedź, zresztą cytat z katechizmu Kościoła katolickiego. Święci to ludzie rozpaleni ogniem Ducha Świętego. Podtrzymują ten Boży ogień w Kościele. Święci już w czasie swojego ziemskiego życia byli ludźmi żarliwej, wytrwałej modlitwy. W ich bliskości łatwiej się modlić. My nigdy nie adorujemy świętych, lecz powinniśmy przyzywać ich w niebie, aby wstawiali się przed tronem Boga za nami. I wyjaśnienie tego zapisu katechizmu. Wielcy święci dali początek specyficznym szkołom pobożności, mowa o duchowości, które podobnie jak barwy widma optycznego, wszystkie wskazują na czyste światło Boże. To jest skojarzenie właśnie z tym przykładem, które tu ksiądz profesor Marek powiedział. Można by tak katechizmowo jeszcze powiedzieć trochę inaczej. Jak ktoś wyszedł na przykład oglądać przyrodę i ma problem z tym, że nie widzi daleko, to potrzebuje lornetki, potrzebuje takiego szkła, dzięki któremu powiększy sobie obraz, który jest od niego oddalony. Więc kult świętych, w pewnym sensie to jest taka może symbolika, pewna przenośnia, to jest coś z tego właśnie przykładania sobie tej duchowej optyki, aby widzieć dalej, aby widzieć pełniej, aby widzieć głębiej, aby mieć lepszy obraz. Właśnie święci są takimi, którzy nam pokazują, w jaki sposób można zrealizować Ewangelię Jezusa Chrystusa, w jaki sposób uwielbić Boga. I to są zarówno męczennicy w tych tytułach, które im oddajemy, to są i wyznawcy, to są i oczywiście wielcy apostołowie, na których zbudowany jest ten Kościół, to są i dziewice, to są i prezbiterzy, to są i diakoni, to są siostry zakonne, to są ludzie świeccy. Mamy dziś w kalendarzu liturgicznym bogactwo tych świętych. Oczywiście to nie stało się od razu. Ta statystyka, o której też już usłyszeliśmy, ona jest ważna, żeby sobie uświadomić, że w ostatnim czasie, przynajmniej od Soboru Watykańskiego II, była najpierw troszkę taka cisza, można powiedzieć, po reformie kalendarza liturgicznego, kiedy Sobór Watykański II musiał jeszcze tych świętych, trochę legendarnych z czasów średniowiecza, zredukować. Powstała pewna idea takiego uniwersalizmu kalendarza, to znaczy, żeby w kalendarzu Kościoła powszechnego zaistnieli święci jako przedstawiciele poszczególnych kościołów lokalnych, a więc mamy tak z każdego kontynentu przynajmniej po 5. I często słyszymy, że czcimy właśnie świętych patronów Kościoła w Azji, w Oceanii, Ameryki Południowej, Północnej, z Europy jest oczywiście ich najwięcej. Ale wrócę jeszcze do tego dość trafnego wytłumaczenia katechizmu Kościoła katolickiego. Wszystkie one kładą nacisk na pewien określony pierwotny element wiary, aby każdorazowo przez inną bramę prowadzić do wnętrza wiary i sedna oddania się Bogu. Mówimy o kulcie świętych i błogosławionych. Dzięki nim rozwinęła się w Kościele wspaniała idea duchowości. Duchowość franciszkańska, która kładła nacisk na ubóstwo w duchu, benedyktyńska, na uwielbienie Boga, ignacjańska, na wolną decyzję, nawrócenie. A więc dzięki świętym, dzięki temu, że pokazali w jaki sposób, nawet bardzo radykalnie zrealizować Ewangelię, także i nasza duchowość została ubogacona. Stała się nam bliska, stała się jako pewnego rodzaju wyraz naszej wiary czy przeżywania naszej wiary. Jeśli czytamy teksty liturgiczne ku czci świętych i błogosławionych, a mówiąc o tekstach liturgicznych mamy na uwadze ich różne przejawy. Takim najbardziej dla nas dostępnym materiałem tych tekstów to są formularze mszalne, więc teksty, które odczytujemy w czasie celebracji mszy świętej. To jest kolekta, to jest modlitwa nad darami, modlitwa po komunii, to są prefacje, Wiemy, że wielu świętych ma własne nawet prefacje, które kapłan w imieniu całej wspólnoty Kościoła odczytuje. Uderza nas w tych tekstach jedna zasadnicza idea, taka teologiczna. Mianowicie, że nie czcimy świętych z racji na nich samych, tylko z racji na Chrystusa. Ja chciałbym go dla przykładu przeczytać kolektę z ostatniego święta, świętego Andrzeja Boboli, prezbitera, męczennika, z 16 maja. W kolekcie mamy następujące słowa. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Męczennik. Proszę zwrócić uwagę, zasadnicza część tej modlitwy jest skierowana do Boga, bo to przez śmierć Jezusa Chrystusa dokonało się zjednoczenie rozproszonych dzieci Bożych i jest wyrażona prośba, abyśmy współpracując z tym dziełem Chrystusa, próbowali przynajmniej naśladować świętego Andrzeja, który tak się zaangażował w to dzieło, że własne życie oddał. I jeszcze jeden tekst, tym razem mamy do czynienia ze świętą Jadwigą Królową, którą będziemy czcili niebawem w czerwcu, 8 czerwca, także kolekta. Boże, życie wiernych i chwało pokornych. Ty uczyniłeś świętą Jadwigę Królową gorliwą krzewicielką wiary i miłości. Spraw dzięki jej wstawiennictwu, abyśmy stali się apostołami prawdy i dobra. Więc znowu zwracamy się do Boga. W każdej z tych modlitw, gdybyśmy przeanalizowali wszystkie teksty liturgiczne naszych świętych i błogosławionych w roku liturgicznym, to ta hierarchia jest bardzo klarowna i bardzo, bardzo czytelna. Zawsze patrzymy na Boga, który jest dawcą życia, który obdarowuje darami każdego, komu tylko zechce. I w tych tekstach jawią się nasi święci błogosławieni jako ci, którzy ten swój szczególny charyzmat realizują z racji na Pana Boga, z racji na misterium paschalne Jezusa Chrystusa, z racji na dar Ducha Świętego.
Ksiądz dr Dariusz Zbigniew Skrok. I kolejny głos w naszych rozmowach niedokończonych na temat orędownictwa naszych świętych patronów. Prosimy, ksiądz kanonik Stanisław Bujnowski.
Gdy mówimy o orędownictwie, myślimy o pewnej komunikacji między świętymi w niebie, a nami grzesznymi żyjącymi na ziemi. Podstawą komunikacji jest, kto pierwszy wchodzi do akcji. Czy my ludzie pukamy, prosimy, zabiegamy o pomoc niebieską, ale bywa, że inicjatywa wychodzi z góry, właśnie od świętych z nieba. Mam tu na dziś przykład dotyczący świętego Idziego, bo w jego parafii prowadzimy te rozmowy niedokończone. Zdarzyło się, że po śmierci świętego Idziego Bolesław Krzywousty, który zawdzięczał wyproszone życie przy grobie świętego Idziego, miał rycerza o imieniu Sieciech. Odważnie walczył w bitwach, ale miał przeczucie, że zginie. Dlatego zatęsknił za spowiedzią, jednak nigdy nie miał czasu iść do spowiedzi. Zdarzyło się, że raz po bitwie usnął w południe po biesiadzie, a w nocy ukazał mu się święty Idzi okryty czcigodną siwizną. Sieciech poznał go od razu, bo bywa tak, że we śnie widzimy i poznajemy świętych, choć przedtem ledwo słyszeliśmy o nich. A on rzekł doń: Ty się chełpisz, Sieciechu, żeś nie poszedł do spowiedzi, a nic ci się nie stało, ale koniec twojego życia już jest bliski. Po tych słowach widzenie znikło. Młodzieniec obudził się wzburzony i tak osłabły, że nazajutrz zaledwie konno potrafił do miasta zajechać. Jednak książę zarządził tego dnia polowanie i wypłoszył z legowiska olbrzymiego żubra, jakich było tam wiele. Obrzucony oszczepami i strzałami, rozjuszony ranami, wpadł na nich i przypadkiem uderzył właśnie na tego czyśnika imieniem Sieciech. A on, bojąc się, żeby nie był poczytany za tchórza, zeskoczył z konia i z całych sił pchnął nadbiegające zwierzę oszczepem, ale tylko je zranił. Rzucił się zatem na ziemię, a żubr parokrotnie próbował go przybić do niej rogami, aż wreszcie podeptał go kopytami, wyrzucił w powietrze, wsunąwszy mu na roże pomiędzy nogi i tak zgniecionego cisnął pomiędzy zarośla i krzaki. Nadbiegli słudzy, którzy towarzyszyli mu z miasta, zawinęli go w jakąś tkaninę, bo inaczej dotknąć nie było go można, i tak półżywego i nieprzytomnego odniesiono do domu. A gdy już śmierć była nad nim, ukazał mu się niemal na jawie święty Idzi w tej samej postaci, co poprzednio, i rzekł: jeśli przynajmniej teraz, choć jest późno, nie będziesz wzywał mego wstawiennictwa u Boga, to wiedz, że śmierć twoja jest już bliska. A on z większą już śmiałością, jako że do znajomego sobie, odezwał się: święty Idzi, sługo Boży, jeśli ty poręczysz za mnie przed Bogiem i wyjednasz mi powrót do zdrowia, to ślubuję ci, że się poprawię i odbędę pielgrzymkę do twego klasztoru, aby ci złożyć dzięki. Na to święty: skoro mnie chcesz mieć za obrońcę przed Bogiem, poproszę za tobą Pana, który nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy się zbawili, i w jego imieniu obiecuję, że przywróci ci zdrowie. A gdy tylko widzenie znikło, zaraz jego słabość zaczęła ustępować, a wkrótce Sieciech bez jakiejkolwiek ziemskiej pomocy lekarskiej całkowicie powrócił do zdrowia. Tegoż samego roku jeszcze odwiedził grób świętego Idziego, aby złożyć mu dzięki. Ale obyczajem ludzi wysokiego rodu, którzy bawiąc za granicą zawsze się mają na baczności, nikomu nie dał się nawet poznać. Dopiero z czasem dowiedzieliśmy się o tym z opowiadań pobożnych kapłanów i świeckich, którzy z tamtych stron przyjeżdżali tu w pielgrzymce. I zapisaliśmy to zdarzenie dla pamięci. Przeczytałem fragment legendy Jakuba de Voragin. Mamy tu przykład, kiedy inicjatywa opieki niebieskiej pochodzi od świętych. Przyzwyczailiśmy się, że idziemy do świętych na ich groby. Tak jak ten Sieciech do Saint-Gilles, miejsca pochówku świętego Idziego. My do księdza Popiełuszki, do świętego Wojciecha, do świętej Jadwigi w Krakowie czy pod Wrocławiem. Marzymy, żeby w pobliżu mieć relikwie, zwłaszcza parafie. Mają relikwie w ołtarzach starożytnych i w relikwiarzach. No w tej chwili wszyscy marzą o relikwiach błogosławionego Jana Pawła II. Następnym takim odniesieniem o wstawiennictwo świętych są obrazy. I każdy marzy, żeby swojego patrona od chrztu czy bierzmowania kupić gdzieś w Częstochowie czy w Niepokalanowie. Na wschodzie taką rolę odgrywają ikony. I co prawda brakuje tam świętych współczesnych, niemniej jednak tych świętych starożytnych ludzie wschodu czczą z ogromnym pietyzmem. Wreszcie medaliki są rozpowszechniane nie tylko ku czci Matki Bożej, ale też widzimy medaliki świętego Benedykta i innych świętych przypominające nam o ich wstawiennictwie. Również co dotyczy świętych, są pewne dzieła społeczne przypisane niektórym świętym. I na przykład kiedy zbieramy dary przez Caritas, to powołujemy się na świętego Antoniego, który jest jakby patronem tego charyzmatu opieki nad biednymi, chociaż cała rzesza świętych zajmowała się pomocą dla biednych. No, jest w Rzymie wspólnota świętego Idziego, której zadaniem jest starać się o rozwój akcji ku zjednoczeniu chrześcijaństwa, ku pokojowi. Oni się zajmowali akcją w Asyżu, zwołaną przez Ojca Świętego na pokój i jedność wśród religii świata. Bardzo dużo dzieł dotyczy Matki Najświętszej. Są to dzieła modlitewne, jak też dzieła konkretne apostolskie czy modlitewne, jak różaniec, apostolat maryjny, rycerstwo niepokalane i inne grupy. Ostatnio mówi się o rycerzach Kolumba, chociaż Kolumb nie jest święty, ale przyznać trzeba, że odegrał ogromną rolę w ewangelizacji Ameryki. I w związku z tym ta grupa na niego się powołuje, próbując łączyć się w ewangelizację całego świata. Również takim znakiem komunikacji ze świętymi są nazwy niektórych miejscowości. Saint-Germain w Paryżu, dzielnica świętego Germana Męczennika, Saint-Gilles, właśnie świętego Idziego w Prowansji koło Marsylii, Saint-Louis, świętego Ludwika. Co świadczy o korzeniach chrześcijańskich naszej Europy wpatrzonej świętych.
Ksiądz kanonik Stanisław Bujnowski i gospodarz tego miejsca, ksiądz Edward Musioł.
Natchnieniem dzisiejszego spotkania było dla mnie ogłoszenie przez papieża Benedykta XVI roku wiary. Chodzi o to, że musimy sobie uświadomić, że każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Bo dzisiaj to podobieństwo do Pana Boga się zaciera na różne sposoby. Dlatego świętość to nic innego jak taki Boży sposób na ludzkie życie. I warto, żebyśmy też sięgali do Biblii, do początku prawdy o nas samych, żebyśmy tę prawdę przyjmowali takim prostym sercem, bo to chyba dzisiaj jest najistotniejsze, żebyśmy byli sobą, byśmy sobie odkryli, że mamy rozum, wolną wolę, sumienie, serce, że mamy człowieczeństwo, że mamy tyle wspaniałych darów od Boga, które Bóg chce właśnie napełniać, którym Bóg chce napełniać nasze człowieczeństwo, nasze życie, z Duchem Świętym. Bo człowiek, który nie pracuje nad sobą, nie czuwa świętości, staje się jakimś manekinem teraz. To jest jakimś takim bezdusznym stworzeniem. Myślę, że ten rok wiary dla wielu ludzi będzie takim przebudzeniem, obudzeniem, odkryciem w sobie prawdy, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem powołany do świętości, do tego, żeby spojrzeć na swoje życie nie oczyma świata, nie oczyma ludzi, ale właśnie oczyma Pana Boga, który ciągle nas przywołuje do porządku, ciągle nam mówi, żebyśmy byli świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz.
Bardzo gorąco dziękujemy. Zapraszamy jednocześnie wszystkich słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Jesteśmy w studiu Radia Maria Tymczasowym w parafii świętego Idziego pod wezwaniem tego świętego opata w Suchej Poduchownej w dekanacie pionkowskim w diecezji radomskiej. Telefony 48 384 81 13 384 81 13 lub drugi numer telefonu 48 384 80 10 384 80 10. Orędownictwo naszych świętych patronów. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, jeszcze słowo ksiądz profesor Marek Chmielewski.
Ksiądz kanonik Stanisław Bujnowski przytoczył bardzo uroczy fragment legendy dotyczącej świętego Idziego i to mnie natchnęło do zwrócenia uwagi naszych drogich słuchaczy właśnie na hagiografię, na opisy życiorysów świętych. Mamy bardzo różne te życiorysy, wiele z nich jest bardzo takich barwnych, legendarnych, wręcz nieprawdopodobnych. Czasami niektórzy gorszą się, że ten święty jest tak święty, że niemożliwy aż. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że to była pewna dydaktyka Kościoła. Właśnie wychowywanie ludzi do owej komunii ze świętymi, do owego zaprzyjaźnienia się ze świętymi. I te legendy, które znajdujemy, te dawne legendy sięgające czasami wczesnego średniowiecza, ale i współczesne teksty hagiograficzne, chociaż może mniej, ale legendy zwłaszcza, Nie dbając specjalnie o faktografię, bo nierzadko te legendy są według pewnej konwencji, według pewnego schematu pisane, ale one zawsze akcentują ten wymiar dydaktyczny. Pouczają, tak jak tu ksiądz kanonik przytoczył, że święty się upomina o sprawy Boże, że święty interweniuje, albo też tak jest ta legenda przedstawiona, że bez pomocy świętych stanie.
Drodzy Państwo, mamy nadzieję, że uda nam się nawiązać połączenie z Suchą, by transmitować rozmowy niedokończone na naszej antenie, które z parafii Świętego Idziewo dzisiaj dla Państwa realizujemy. Dzisiaj, drodzy Państwo, transmitowaliśmy spotkanie Rodziny Radia Maria z parafii świętego Idziego w Suchej. Diecezja radomska. Teraz trwają rozmowy niedokończone. Temat orędownictwo naszych świętych patronów. Nasi goście w Suchej to ksiądz profesor Marek Mielewski z Katedry Teologii i Duchowości Katolickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz dr Dariusz Zbigniew Skrok, dyrektor Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu i ksiądz Edward Mosioł, proboszcz parafii. Rozmowy prowadzi ojciec Benedykt Cisoń. Czekamy na połączenie. Thank you. Udało nam się usunąć usterkę. Zapraszamy na dalszy ciąg rozmów, które prowadzi w Suchej ojciec Benedykt Cisoń. Prosimy na antenę, ojcze.
Tym razem gorąco dziękujemy ojcu Grzegorzowi za przekazanie głosu. Powracamy do tematu naszych rozmów, orędownictwo naszych świętych patronów, których przywołujemy, aby dbali o nasze łącza, bo to, co ludzkie, nie zawsze jest pewne, a to, co święte i od świętych pochodzi, jest pewne i niezawodne, zwłaszcza ich orędownictwo. Orędownictwo naszych świętych patronów. Oczekujemy na Państwa telefony 48 384 81 13, 384 81 13 lub 48 384 80 10. 384 80 10. Nasze rozmowy o orędownictwie naszych świętych patronów prowadzimy z parafii pod wezwaniem świętego Idziego w Suchej z okazji stulecia Kościoła. Jesteśmy w dekanacie pionkowskim w diecezji radomskiej. Nasi goście w studiu to ksiądz profesor Marek Chmielewski, ksiądz dr Dariusz Zbigniew Skrok, ksiądz kanonik Stanisław Bujnowski oraz gospodarz ksiądz Edward Mosioł. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem nawiązać do słynnego świętego ojca Pio. Otóż co jest ciekawe, gdy ukazała mu się Matka Boża, on ją pyta: o królowo nieba i ziemi, czy wszyscy w niebie zbawieni są doskonale szczęśliwi? A Matka Boża mówi te słowa: nie, synu, tylko wielcy święci, wszyscy inni potrzebują modlitwy. Synu, mali święci z nieba wyciągają błagalnie ręce do ziemian, prosząc o modlitwę dla dostąpienia większych ceremonii. Synu, kto po śmierci doskonale jednoczy się z Bogiem, staje się małym Bogiem. Wy na ziemi nazywacie ich wielkimi świętymi. Synu, mały Bóg to dziecko Boże. I co jest ciekawe, miał kolegę kapłana, ojciec Pio, i on mu dał dwie książki w prezencie, no i mówi do niego tak: słuchaj, Francesco, ojciec Pio, słuchaj, Francesco, te książki są bardzo ciekawe i bardzo ważne. A ojciec Pio mówi: dobrze, jak mi się Matka Boża ukaże, to ją zapytam, czy to prawda. Bóg zmienił kilka tygodni, ukazał mu się Matka Boża, on pyta: o królowo nieba i ziemi, czy te książki są ważne? A Matka Boża mówi: synu, te książki ludzie powinni znać na pamięć. Jeśli ludzie będą czytać te książki, to będzie wielu świętych. A tytuły książek tych brzmią następująco. Pierwsza książka to była Mistyczne Miasto Boże, Świętej Marii Zagredy, a książka druga: Żywot i bolesna męka Pana Jezusa Chrystusa według świętej Katarzyny Emery, tej matyczki niemieckiej, prawda? No to ja chciałem do powiedzenia. To szczęść Boże, niech będzie.
Proszę, proszę jeszcze na chwileczkę pozostać. Tak? Prosimy, dobrze, o przedstawienie się.
No mam imię Józef, prawda, z Dolnego Śląska.
Panie Józefie, i historie, które nam Pan przedstawia, związane ze świętym Pio, Pan cytował na podstawie jakichś książek, pozycji?
Nie, są wspomnienia kapłańskie, prawda, osobiste, prawda. Gdybym miał dużo przyjaciół, prawda, kapłanów, prawda, to są właśnie takie wspomnienia, prawda.
Dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy Panie Józefie. Prosimy, ksiądz profesor.
Jeśli można odnieść się do tego, co Pan Józef przytoczył. Otóż właśnie mamy jeden z takich współczesnych przykładów swoistej legendy hagiograficznej, która, no, której wiarygodność jest dosyć kontrowersyjna. Po pierwsze, wszystkie takie dialogi wewnętrzne świętych z Matką Bożą, one zawsze pozostają wielką tajemnicą i święci na ogół nie mają zwyczaju dzielenia się, jeśli nie muszą, dla chwały Bożej, dla pożytku innych, nie dzielą się specjalnie takimi przeżyciami. Poza tym te wszystkie przekazy nadprzyrodzone są zawsze bardzo istotne i bardzo zwięzłe. Natomiast tu Matka Boża jest bardzo, bardzo gadatliwa i mówi o rzeczach takich dosyć banalnych, dosyć błahych, już nie mówiąc o tym, że pod względem dogmatycznym wyrażone tutaj prawdy no, są nie do końca poprawne. No bo w święci, w niebie, wszyscy są święci, wszyscy są napełnieni chwałą Bożą, wszyscy uczestniczą w życiu Bożym i nie można mówić, że w niebie niektórzy są nie do końca szczęśliwi, bo to by przeczyło naturze nieba, więc to wszystko jest takie nie do końca wiarygodne, cała ta historia tu przytoczona. I tak jak powiedziałem poprzednio, że ogromnie ważne jest w przekazach o świętych, w różnego rodzaju utworach, jakie prezentują, w których prezentowana jest postać świętych, aby był ten wyraźny przekaz przede wszystkim zgodny z nauką Kościoła, zgodny z objawieniem. Dobrze, jeżeli jest zgodny z faktografią, że podaje jakieś realne okoliczności życia świętego, ale nade wszystko jest ogromnie ważny ten aspekt dydaktyczny, wychowawczy, który będzie nas skłaniał do, pobudzał nas do świętości, do naśladowania świętych i do odwoływania się do ich orędownictwa przed Bogiem.
Też taką wątpliwość musi wzbudzić to określenie mały Bugi.
No właśnie.
I podanie też dwóch książek do czytania. Z pominięciem chociażby Pisma Świętego, czy też to, co jest najczęściej przesłanie Matki Najświętszej w objawieniach, odmawiajcie różaniec. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo myślę, że to jest ważne w porządkowaniu naszego zwracania się do świętych i mówienia o świętych. Przyzwyczailiśmy się do tego, że jest Matka Teresa, że jest ksiądz Jerzy, że jest ojciec Pio.
Koniecznie.
Natomiast wiemy, że wówczas, gdy Kościół włącza, ogłasza, że dana osoba jest świętą czy błogosławioną, to już nie do końca właściwym jest mówienie święty ojciec Pio, święta matka Teresa, święty czy błogosławiony ksiądz. To jest błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłan męczennik. Święty Pio, również kapłan. To myślę, że taka drobna uwaga, która uporządkuje nasz język i to wzajemne komunikowanie się. Też święta Teresa z Kalkuty, zakonnica. Chociaż przyzwyczailiśmy się, bo te osoby wyrastały i ich świętości dotykaliśmy naocznie.
Ale też nie można o świętych mówić tak z takim, przepraszam za kolokwializm, z takim poklepywaniem, z takim zbytnim spoufalaniem się. Bardzo często mówi się mała Tereska, Tereska z Lizje. No, to jest taki brak szacunku dla świętych, dla ich świętości. Nie jest to do końca no, takie właściwe z punktu widzenia także życia duchowego. Wobec świętych, którzy, jak mówiliśmy, reprezentują świętość samego Boga, powinniśmy zachować należny szacunek i cześć, wyrażającą się także w sposobie mówienia o nich, ale i także do nich, bez spoufalania się, bez no, takiego nawet czasem prawie że zgraniczącego z pewną pogardliwością zdrobnienia, mówienia takiego, które może jest dobre w relacjach międzyludzkich, ale jednak w wymiarze duchowym powinniśmy zachować właściwy umiar.
Orędownictwo naszych świętych patronów. Kolejny telefon, Radio Maryja.